Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 19 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo też Die Quinto Julii, Anno Domini bis Millesimo Vice Simo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, na inne sposoby. Mam nadzieję, że w tej chwili wyświetla się lista patronów, którzy w ciągu ostatnich 24 godzin zechcieli wspomóc ten kanał. Proszę Państwa, kończę przy długim wstępem, a i przypominam jeszcze o reklamie. To miejsce czeka na Państwa reklamę. Proszę Państwa, teraz zaczynamy od tematu dnia. Otóż, no po pierwsze, nie będzie inwazji na Polskę, tak? Putin ma zupełnie inne plany. To, co Państwo macie w tej chwili przedstawiane jako sensację, zresztą z jednego źródła, ja zaraz zresztą o tym bardzo dokładnie opowiem, ponieważ przeanalizowałem to specjalnie dla Państwa. W każdym razie od wczoraj internet zalewają informacje, że Rosja może zaatakować Polskę. Prawie, że tam, nie wiem, ludzie kopią rowy przeciwczołgowe, schrony otwarte. Żartuję oczywiście. Natomiast problem polega na tym, że większość komentatorów, tych, którzy właśnie karmią się tą sensacją i robią sobie clickbaitowe tytuły, po prostu nie przeczytała ani tego, co naprawdę wynika z materiałów źródłowych, ani jaka jest wartość tego materiału źródłowego, ani jakie byłyby ewentualne konsekwencje takiego ruchu dla Kremla, nie mówiąc już o tym, że takie ostrzeżenia pojawiają się dla Polski już od dość dawna. Nie specyficznie dla Polski i krajów bałtyckich, prawda? Zwykle najpierw krajów bałtyckich, potem Polski. To jest kolejne, tylko że teraz zostało podchwycone. No ale, proszę Państwa, no, to jest tak, że wszystko zależy od pewnej aury politycznej, tak? Jak są różne takie wydarzenia, jak jakieś szpitale południowe i tym podobne, to wtedy wzrasta jak gdyby popyt na informacje sensacyjne z zagranicy. No więc dzisiaj, proszę Państwa, pokażę dokładnie, dlaczego taki scenariusz jest mało prawdopodobny, co Rosja może zrobić zamiast tego, co Rosja mniej więcej planuje, jeżeli już by cokolwiek planowała. Od razu Państwu powiem, że mówiliśmy o tym parę razy przynajmniej i u mnie, i zresztą koledzy pod Baobabem opowiadali właśnie o tym, o takim scenariuszu dość niedawno, no ale musimy się do tego teraz odnieść, tak? Więc mamy, proszę Państwa, ten temat pierwszy, więc tak, po pierwsze mamy tak, ten temat Rosja planuje atak na Polskę, Rosja zaatakuje Polskę, scenariusze wtargnięcia i tak dalej. Proszę Państwa, no brzmi to bardzo sensacyjnie, ale po dokładnym przeanalizowaniu źródeł okazuje się, że rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Ponieważ nie chodzi o żaden scenariusz pełnoskalowej wojny Rosji z NATO, a przynajmniej nie na takim etapie. Natomiast pojawia się pojęcie ograniczonej prowokacji, której celem byłoby sprawdzenie, jak naprawdę zachowa się Sojusz Północnoatlantycki. Proszę Państwa, no więc tak, ja przypomnę, że jeszcze niedawno mówiłem Państwu o tym, że Rosja rzeczywiście po pierwsze w ciągu ostatniego półrocza przedstawiła listę celów ukraińskich na terytorium Polski i innych krajów zachodnich. No, ten mniej lub bardziej wiarygodny w kilku przypadkach w Polsce, zdaje się, tam rzeczywiście jakieś zakłady są. W przypadku Niemiec wskazano na adres, gdzie znajduje się tajska restauracja, co w sumie też może zawsze uderzyć w morale lokalnej społeczności, jeżeli dobrze tam karmią. W każdym razie to się pojawiło i to zostało opublikowane oficjalne przez oficjalne media rosyjskie. Po drugie, mamy taką sytuację, w której rosyjski reżim jest mocno zdeterminowany, ponieważ wykazuje się przez ostatnie miesiące brakiem sukcesów, rosnącymi stratami i co więcej, uderzenia ukraińskie w Rosję powodują coraz większe uciążliwości zarówno dla gospodarki rosyjskiej, to już nie są pojedyncze uszkodzenia na kilka dni pojedynczej, być może ważnej, ale jednak pojedynczej rafinerii, przy jednak wielu rafineriach w Rosji funkcjonujących, a i dużych zapasach paliwa strategicznych. Natomiast zaczęło to już przybierać formę kompleksowych ataków, które uszkadzają te rafinerie w sposób poważny i w poważny sposób zakłócają dostawy przede wszystkim przetworzonych paliw, czyli nie samej ropy, prawda, ale benzyny i tego wszystkiego, co się z ropy robi. Do tego stopnia, że są rzeczywiście w wielu miejscach nie tylko niedobory, ale też i Putin podpisał dzisiaj pewien dekret, o którym będziemy mówili w innej części tego programu, tak? Czyli te niedobory są już potwierdzone przez Kreml. To nie jest tylko myślenie życzeniowe, że uderzyliśmy, iśmy, zrobili jakąś krzywdę, tylko tamta strona potwierdza tak, że to zaczęło być problemem. I w takiej sytuacji rosyjski obywatel, czy też rosyjski obywatel świadomy polityki, zaczyna się domagać odpowiedzi na pytania. No dobrze, Trzydniowa operacja specjalna, piąty rok. 14 razy ogłaszany już termin zajęcia Donbasu. Na razie według tych wyliczeń zachodnich 5 tysięcy jeszcze dni potrwa, jeżeli w tym tempie, jeżeli będzie Rosja postępowała, żeby zająć wszystko to, co planuje zająć. Czy też to, co właśnie czego żąda, prawda, jako swojego terytorium. Więc taki obywatel zaczyna się pytać nie tyle o, po pierwsze, o sens tej wojny, to na pewno, ale przede wszystkim o zdolność obecnego kierownictwa do przeprowadzenia tak ambitnego celu, jakim jest wygranie wojny z Ukrainą. Bo to, że są stawiane poważne ultimata, że się tutaj Putin grozi całemu światu, prawda, że pokazuje nowe bronie, żeby pokazać Zachodowi, co mu może zrobić i po ilekroć, to generalnie jest standardem. Natomiast taki rosyjski człowiek się pyta, no dobrze, no ale i co z tego, prawda? No pokazaliśmy tam sobie orzesznika, pokazujemy po orzeszkach, pokazujemy, nie wiem co, ulęgałki i dalej nic się z tym nie dzieje. Rzucamy kolejne dziesiątki tysięcy żołnierzy na front i posuwamy się w tempie 2 cm2 na tydzień. Więc to może w takim razie inny prezydent albo inne kierownictwo potrafiłoby tę wojnę wygrać. I z tego punktu widzenia, dlatego o tym tak obszernie mówię, żeby podkreślić, że z tego punktu widzenia Kreml jest w tej chwili niebezpieczny. No bo musi zrobić coś, żeby pokazać, że jest w stanie tę wojnę wygrać. No jednym oczywiście ze sposobów na... Aha, jest jeszcze... Kolejne jest jeszcze... Zaraz sobie o tym opowiem, jakie są sposoby. Ale są jeszcze kolejne sygnały. Generalnie siła NATO polega na odstraszaniu. W związku z tym na przekonaniu Rosji, że jeżeli tylko spróbuje jakiejkolwiek prowokacji, to spotka się z potężnym uderzeniem odwetowym NATO. Tak jak kiedyś mówił jeszcze generał Petreus, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że w takiej sytuacji, gdyby do czegoś tam doszło, to w tym momencie na przykład NATO w ciągu jednego dnia, czy Amerykanie wtedy, w ciągu jednego dnia zatopią Rosji całą flotę. Także spowodują, że flota podwodna będzie trwale podwodna, a flota nawodna zastąpi tą podwodną i generalnie zwiększy to w tym momencie atrakcyjność turystyczną Rosji, szczególnie dla tych, którzy lubią nurkować we wrakach, bo wiecie Państwo, że jest taka wielka rzesza nurków, którzy właśnie uwielbiają nurkowanie we wrakach. Czasami nawet niektóre kraje specjalnie sobie coś zatopią, żeby tych nurków przyciągnąć. No więc w takim przypadku Rosja rzeczywiście będzie super atrakcją turystyczną z tego punktu widzenia. No dobrze, no ale w takim razie, więc to jest to, czym się do tej pory tak przedstawiały się Stany Zjednoczone. One również zresztą mówiły, że w przypadku, gdyby na przykład Rosja użyła taktycznej broni nuklearnej na Ukrainie, to wtedy Stany Zjednoczone mogą odpowiedzieć zniszczeniem wszystkich sił konwencjonalnych rosyjskich, które znajdują się na terenie Ukrainy, to pewnie też w ciągu kilkunastu godzin. I no nie ukrywajmy, Stany Zjednoczone mają taką zdolność, co prawda może nie budowaną ad hoc, ale wydaje mi się, że ta ilość szczególnie wystrzeliwanych z okrętów Tomahawków wystarczyłaby rzeczywiście, żeby tam spowodować znaczną depopulację po stronie rosyjskiej armii. Już nie mówiąc o uderzeniu we wszystkie możliwe radary, punkty, lotniska i tak dalej, tym razem już nie dronami, tylko poważnym uderzeniem ciężkimi rakietami. Tak? Jak już Rosja udowodniła, nie dysponuje odpowiednią obroną przeciwlotniczą, żeby to coś takiego zatrzymać. No dobrze, więc to krótko mówiąc był ten element odstraszający. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze Biden mówił, że nie oddamy nawet centymetra kwadratowego terytorium NATO i tak dalej, i tak dalej. No więc, proszę Państwa, właśnie powstaje pytanie, czy obecnie istnieje ten element odstraszania, gdzie prasa donosi o tym, że Hekset chce w ogóle zabrać wszystkich żołnierzy z Ukrainy, gdzie naczelny dowódca sił natowskich w Europie rezygnuje, bo zdaje się, po prostu nie jest w stanie z tymi siłami, które mu się zostawia, realizować celu pod tytułem obronienie siebie, tych sił i prowadzenia wojny w Europie. Więc im mniej tych wojsk będzie, tym oczywiście ten element odstraszający jest mniejszy. Im więcej będzie deklaracji, że niech się Europa broni sama, to tym oczywiście ten element odstraszania, czyli krótko mówiąc perspektywy pełnoskalowej wojny, przynajmniej konwencjonalnej ze Stanami Zjednoczonymi, oddala się. No a powiedzmy sobie, Rosja ma, delikatnie mówiąc, w każdym razie w propagandzie oficjalnej, ale pewnie też i w percepcji dowódców, Rosja ma bardzo, bardzo lekceważący stosunek do zdolności państw europejskich, Amerykanów też, ale przede wszystkim do zdolności państw europejskich, do samodzielnego prowadzenia wojny. Czyli krótko mówiąc, mamy bardzo silne, moim zdaniem, przynajmniej w warstwie informacyjno-propagandowej, obniżenie tej percepcji odstraszania ze strony NATO. NATO znajduje się w tej chwili na pewnym rozdrożu, prawda, szczyt w Ankarze. No, krótko mówiąc, zobaczymy, co się będzie dalej z NATO działo, ale to jest taki właśnie moment, kiedy ta perspektywa zdecydowanej odpowiedzi na to oddala się. A w każdym razie może być poddawana wątpliwość. I w takiej sytuacji znakomici planiści Kremla, którzy już jak wiemy raz stwierdzili, że Ukraina jest do tego stopnia słaba, że w ciągu kilku dni zostanie zajęta, a ludność będzie chlebem, solą i napojami wyskokowymi witała wyzwolicieli rosyjskich, że się tak naprawdę w ciągu tygodnia tamta wojna rozstrzygnie. Więc ci sami planiści lub ich następcy mogą dojść do takiego samego wniosku, że w ciągu 2-3 dni dokonają ataku, inwazji na jeden z krajów NATO, ograniczonej bądź nie, następnie zagrożą użyciem broni nuklearnej, a następnie NATO się, prawda, podda, przejdzie do fazy negocjacji, co zresztą spowoduje koniec NATO. I generalnie, proszę Państwa, no i mamy jeszcze jeden element, który musimy brać pod uwagę, też znany bardzo dobrze od dawna. Ja, proszę Państwa, o tym dwa razy co najmniej prowadziłem odcinki, więc nie jest to nic nowego. Są rzeczywiście scenariusze, które były przygotowywane, to i wywiad estoński kiedyś to robił, i duński bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, bo to już są często analizy sprzed wielu miesięcy, nawet z ubiegłego roku, gdzie przedstawiano te scenariusze, które prawdopodobnie są scenariuszami wykradzionymi po prostu z Rosji, ale jeden cel jest jasny, podstawowy i funkcjonujący całkowicie niezależnie od tej wojny. To znaczy celem Rosji strategicznym, takim, za którego moim zdaniem mogliby nawet oddać całą Ukrainę, prawda, i pół Gruzji, to jest po prostu likwidacja Paktu Północnoatlantyckiego. Jego likwidacja, jego kompromitacja, paraliż, w każdym razie zlikwidowanie go jako siły zdolnej do prowadzenia jakichkolwiek działań, chociażby odwetowych, już nie mówiąc o działaniach ofensywnych, agresywnych, czy nawet do kolektywnej, skutecznej obrony. Tak? Czyli może pozostać struktura, nie musi się rozwiązywać formalnie, ale przestanie tak naprawdę funkcjonować jako ta największa siła w tej chwili militarna na świecie. To jest cel Rosji. I ten cel można osiągnąć wbrew pozorom dość łatwym trikiem. Ten łatwy trik polega na tym, żeby przetestować sojusz, przetestować artykuł 5. Przetestowanie tego artykułu 5 może mieć różny charakter. Ale tutaj musimy odróżnić pewne dwie subtelności. Ja staram się bardzo precyzyjnie mówić, żeby Państwu przedstawić bardzo konkretny obraz. Pierwsza możliwość to jest taka, która nie testuje nam artykułu 5 i moim zdaniem w dużej mierze o takiej właśnie działaniu mówi Telegraf. To jest coś, co ma miejsce w tej chwili. To znaczy, ma miejsce w tej chwili, to jest takie krojenie salami. Czyli to są prowokacje, które zresztą od początku tej wojny mają miejsce, żeby nie było wątpliwości z obu stron, tak? Bo to nie jest tak tylko, że to tylko Rosjanie takie numery robią. To jest taka sytuacja, w której prowadzi się różnego rodzaju prowokacje, które znajdują się pod progiem wojny, tak? Tutaj nie ma pretekstu, nie ma casus belli jeszcze. Na przykład takie chwilowe wtargnięcia w przestrzeń powietrzną, które się zdarzają przez całą zimną wojnę i teraz znowu praktycznie, no niezwykle często, może ostatnio w ostatnich tygodniach nie, no ale takie cuda się zdarzają, albo na przykład wyłączenie nagle GPS-u na połowie terytorium Europy, albo na przykład jakieś wtargnięcie drona, który sobie przypadkowo zbłądził i szukał stada, prawda, rozpaczliwie machając skrzydełkami nad różnymi właśnie krajami NATO i sprawdzenie, co to NATO z tym zrobi, zestrzeli, przytuli do piersi, prawda, pozwoli fruwać swobodnie i spaść, prawda, że tak powiem, z braku paliwa. No, nie wiadomo, tak? Znaczy, to jest coś, ale warto powiedzieć, że to jest coś, co zostało już raz przetestowane. Na Polsce, przypomnijmy, to słynne wtargnięcie dronów, które się niby urwały ze smyczy. Zresztą bardzo wtedy ciekawa reakcja Białorusi, mocno spanikowanej, że jeżeli te drony byłyby uzbrojone i jednak miała to być taka właśnie prowokacja, jakiej teraz się potencjalnie możemy spodziewać, że to Białoruś oberwie jak gdyby, a nie Rosja. przypadku działań również odwetowych, bo z ich terytorium, z nad ich terytorium te drony nadleciały. Stąd tam Łukaszenka twierdził, że zestrzeliwał, od razu dzwonił, ostrzegał, prawda, i mówił, że to absolutnie nie on, tylko oni. No więc tak, więc to jest taka sytuacja i tak, to jest po prostu testowanie NATO, czyli testowanie po prostu, jak daleko można się posunąć w tego typu prowokacjach, nie narażając się na jakiś odwet natowski. Pamiętajmy, że ten odwet nie musi być kinetyczny. To mogą być nowe sankcje, to może być jakieś tam zatrzymanie statku czy czegoś. No, jest jeszcze tutaj wachlarz odpowiedzi na taki atak o nie atak jest bardzo duża. Nie musi być wcale odpowiedzią wojskową, a może być jeszcze bardziej dotkliwa dla Rosji. Czyli do którego momentu państwa te będą udawały obojętność, prawda, że tam fruwa. No zawsze fruwało, prawda, w Polsce szczególnie dron, ludzie, no ile tych dronów wleciało, nikt nie zauważył, a na pewno nie zauważył polski MON, więc co będziemy z kolejnego robić jakąś sensację, prawda? Jak wleci 200 i wyląduje na głowie, powiedzmy, szefa sztabu generalnego, a to wtedy może zauważymy, albo będzie próbowało mu się, nie wiem, do tam na dachu MON-u, prawda, gniazda założyć, a tak to nie. Więc to jest jak gdyby ta technika z salami, tak? I ona jest możliwa cały czas. Rosja to zresztą robi permanentnie i może to robić coraz bardziej agresywnie. Tym bardziej, natomiast druga to jest możliwość, to jest rzeczywiście coś, co stanowi już działanie hybrydowe, które może właśnie mieć miejsce, ale przekroczenie już tego progu, powiedzmy, nieszkodliwej prowokacji, tak byśmy powiedzieli. Więc to jest właśnie teraz tak. I teraz przechodzimy już do tego, co napisał Telegraf, co to oznacza i jak to się ma do tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Telegraf według anonimowych, jak zwykle źródeł, twierdzi, że amerykańska administracja wielokrotnie ostrzegała Warszawę przed możliwością rosyjskiej prowokacji na terytorium Polski. Proszę Państwa, to, że taka prowokacja rosyjska na terenie Polski powinna mieć miejsce zgodnie z regułami sztuki wojennej niejako, to, a już szczególnie regułami takiego konfliktu, to ja Państwu powiem, że ja mówiłem od pierwszego roku konfliktu. Mówiłem o tym tak często, że nawet trudno jest mi wymienić liczbę tych moich opowiadań. Dlaczego? Bo to jest, proszę Państwa, naprawdę logiczne. Jeżeli przez Polskę przebiegają główne szlaki transportu broni na Ukrainę, Rosja nie dysponuje w tej chwili żadną możliwością zatrzymania ich, w sensie, no kiedyś na początku konfliktu były takie, Państwo pamiętacie, w pierwszym roku, na początku drugiego było tak, że tam były takie informacje, zresztą z Ukrainy, że Rosja może uderzyć od północy razem z siłami białoruskimi, odcinając jak gdyby, czy idąc wzdłuż granicy na południe i odcinając tą trasę polską. No ale jeżeli by tego nie jest w stanie zrobić, a teraz już wiemy, że nie jest w stanie, a Białoruś się nie chce przyłączyć i się nie przyłączy, to jest po prostu niemożliwe. Rosja nie panuje nad ukraińskim niebem, chociaż deklarowała to w pierwszych godzinach wojny, a w związku z tym, jeżeli nie panuje, no to może najwyżej próbować sięgać z daleka rakietami, prawda? No taka rakieta jednak jest wymierzona w jakiś konkretny cel, czyli może uderzyć w magazyn, ale trudno jej będzie uderzyć w jadące samochody czy jadący pociąg, albo dużo trudniej. Dronem może tak, natomiast tak nie. Więc krótko mówiąc, to jest niemożliwe, czyli naturalnym celem rosyjskim są wszelkie elementy infrastruktury, czy magazyny, czy drogi, czy nawet mosty, którymi, jeżeli są tam jakieś mosty oczywiście, czy przejazdy, takie, które mogłyby zakłócić dostawy via Polska do Rosji. Czyli krótko mówiąc, akcje sabotażowe na przykład, nie wiem, akcja, jakaś bitwa o szyny, prawda, czy jakieś podpalenie, atak anonimowego drona na przykład jakieś tam magazyny gdzieś w Rzeszowie pod Rzeszowem, no gdzieś w tej strefie, gdzie możemy się spodziewać dużej koncentracji różnej broni, szczególnie przylatującej samolotami, a nie przyjeżdżającej w inny sposób. I to jest jakby to, że Rosjanie tego do tej pory nie zrobili. To jest z jednej strony zadziwiające, bo to się aż samo prosi, prawda? Tym bardziej, że to też jest takie, jeżeli byłoby to robione w cudzysłowie anonimowo, czyli tak, żeby nie do końca można było to przypisać Rosji przez jakieś wynajęte nawet grupy w Europie Zachodniej, to jest naturalny cel. Dlaczego Rosja tego nie robi? To jest też odpowiedź na pytanie i odpowiedź na tą całą prowokację. Trzeba pamiętać, że skonfrontowanie się z NATO jest oczywiście możliwe w Rosji, ale trzeba pamiętać, że Rosja cały czas liczy na to, że wygra tę wojnę prędzej przy stole negocjacyjnym niż przez eskalację konfliktu. Proszę zwrócić uwagę, że te żądania, które Rosja stawiała wobec Zachodu, w tym no, Polski pośrednio, Polska nie jest tutaj stroną, tylko jakby miała być przedmiotem tych rozmów, to o czym Putin podobno rozmawiał w Anchorage z Trumpem, to co wcześniej i później było przedstawiane jako propozycja tej ugody pokojowej, o ile tam jakiekolwiek elementy ugody są, oprócz kapitulacji Ukrainy, na której się wszyscy skupiali, no to jest dużo więcej niż Rosja byłaby w stanie, wygrywając wojnę światową, krótko mówiąc, dostać. Po drugie, mamy przecież wielką rzeszę rosyjskich kolegów na Zachodzie, którzy to są politycy, to są wielcy biznesmeni, którzy władowali w Rosję miliardy dolarów albo mają nadzieję z niej tyle wyciągnąć. Tym bardziej, że to jest możliwe jak najbardziej gospodarczo, a przecież robili to jeszcze wtedy, kiedy było w cudzysłowie dobrze, czyli przed 2022 rokiem. Bo przypomnijmy, że 2014 rok nie był przez Zachód traktowany na poważnie jako początek wojny, czy inwazja, czy coś takiego, bo sankcje na poważnie zostały dopiero wprowadzone później, czyli już po rozpoczęciu, sporo po rozpoczęciu wojny z Ukrainą. W 2022. Więc krótko mówiąc, ta rzesza tych przyjaciół Rosji, tych, którzy są zwolennikami dogadania się, ugodowców, tych, którzy uważają, że należałoby tutaj jakby ten topór wojenny zakopać razem obok Zełenskiego najchętniej, albo Zełenskim, znaczy dzierżącym jak u wikingów. Więc krótko mówiąc, oni są, tą rzeszę tych zwolenników Rosja straci, być może bezpowrotnie, jeżeli rozpocznie wojnę z NATO. Jeżeli rozpocznie prowokację taką, która zakończy się nawet symbolicznym uznaniem na przykład, że taka Francja czy Niemcy znajdują się w stanie wojny z Federacją Rosyjską. Więc tą kalkulację na pewno Kreml zna, bo widać po licznych działaniach, gdzie przecież Kreml próbuje budować sobie, co więcej, takie kraje jak na przykład Chiny lub inne kraje azjatyckie, które z miłości bądź z kunktatorstwa cały czas utrzymują, nawet rozwijają stosunki z Rosją, no w tym momencie zawahają się i dwa razy zastanowią. Szczególnie Chiny mają tutaj duże znaczenie, ponieważ Chiny pryncypialnie, permanentnie pryncypialnie mówią, że one są zwolennikami Karty Narodów Zjednoczonych, suwerenności, równości państw i suwerenności państw, naruszanie tej suwerenności, różnego rodzaju właśnie prowokacje, agresje i tym podobne. To wszystko jest coś, czego Chiny nie akceptują. Przypomnijmy, Chiny nie uznały aneksji Krymu. Wielu to zapomina o tym, ale to jest jeden z podstawowych rozdźwięków między Chinami i Rosją, tak? Że właśnie Rosja ma pretensje o to, że Chiny ich nie popierają w pełni, a Chiny mają pretensje do Rosji, że im przeszkadzają w robieniu globalnego interesu polegającego na globalnej dominacji przez to, że przez tą wojnę mają przerwany podstawowy łańcuch dostaw, czyli jedwabny szlak. Co więcej, w przypadku takiej prowokacji Polska prawie na pewno zamknie całkowicie granicę z Białorusią. Zablokuje, zamknie, zamuruje, zbuduje tam rów mariański, prawda, i pożyczy od chińskich inżynierów, żeby zbudować mur chiński, tak? Zamiast szańców Adriana. Więc czy tam wałów Błaszczaka, czy jak to tego nie nazywają jeszcze tego szańca. No krótko mówiąc, czyli tam nie tylko będziemy płoszyć jeże, prawda, i inżynierów, ale rzeczywiście Polska to zamknie, co będzie oznaczało, że jedwabny szlak będzie rzeczywiście jeździł drogą lądową i będzie musiał jeździć przez Morze Kaspijskie właśnie, gdzieś tam do Turcji, może przez właśnie stamtąd na Morze Śródziemne, co oczywiście podroży, zmniejszy wolumen i będzie potężnym problemem dla Chin, bo Chiny mają przecież swoją agendę wieloletnią, którą właśnie tego typu działania niesamowicie zakłócają. Więc czy w tym momencie powstaje pytanie, czy Rosja w takiej sytuacji, kiedy, co ma Rosja do stracenia w takiej sytuacji, to znaczy, a właśnie, teraz co powiedział jeszcze Telegraf? Więc według tych anonimowych rozmówców, którzy ostrzegają przed tym, przed czym wielokrotnie przestrzegano wcześniej, powiedzmy sobie, no to scenariusze mówią krótkotrwałe wkroczenie niewielkiego oddziału z obwodu kaliningradzkiego, taki, co się przypadkowo zabłąka. Wiecie państwo, ja państwu powiem tak, jak oni nie będą, jeżeli dotychczasowe doświadczenia Polski są takie, że jak wtargnie taki oddział, to prawdę powiedziawszy tak, no obiad im dadzą w jakiejś lokalnej knajpie, ci powłóczą się trochę, pokrzyczą coś i wrócą, bo nikt nie będzie chciał się zajmować, tak, bo nikt tego nie odnotuje. No trochę żartuję, ale takie wtargnięcie, okej, jest możliwe. Podobna operacja z terytorium Białorusi. Tak, ona również jest możliwa. Nie sądzę, żeby Białoruś aż tak bardzo na to poszła, bo tego typu prowokacja niszczy wszystkie możliwe plany Łukaszenki, które on próbuje przecież realizować, łasząc się jak tylko można do Waszyngtonu i przecież otrzymał ostatnio złagodzenie sankcji. Więc te sankcje wrócą w sekundę. A jak wiadomo, Rosja niespecjalnie troszczy się o Białoruś. Białoruś się próbuje troszczyć sama o siebie. No niespecjalnie jej to idzie, jeśli chodzi o gospodarkę. Atak dronowy lub rakietowy na infrastrukturę krytyczną. To jest jak najbardziej możliwe, ja o tym mówiłem, to jest scenariusz bardzo prawdopodobny, Rosja wielokrotnie go zapowiadała, natomiast zawsze będzie problematyczne to, jeżeli na przykład uderzą w jakiś zakład, który jest zakładem własnością ukraińską, bo są takie, prawda, przynajmniej formalnie one są ukraińskie, a w każdym razie produkują tam coś dla Ukrainy, no to właśnie to są między innymi te, które są na liście, którą Rosja opublikowała. Więc to, będzie to zakład na terenie Polski, ale ukraiński, prawda? I będzie teraz próba dzielenia włosa na czworo, co zrobi w tym momencie NATO. Incydent graniczny przedstawiony jako pomyłka albo na przykład jako akcja ratunkowa. Na przykład, nie wiem, no, dowiedzieli się, że na ten rosyjska straż pożarna dowiedziała się, że uciekł mały pudelek jakiejś tam Rosjance przez granicę, prawda, i wysłała dwa bataliony, żeby szukały pieska, prawda, i przyprowadziły do właścicielki. No, coś takiego, prawda, czy jakaś właśnie pomyłkowa akcja ratunkowa. Natomiast nic z tego nie sugeruje absolutnie żadnej inwazji Polski, żadnego ataku na Polskę. Prawdopodobnie również, jeżeli Rosjanie to kalkulują coś takiego, to będą starali się unikać ofiar cywilnych. Dlaczego? Bo to jest, proszę państwa, tylko i wyłącznie to, co jest w takiej sytuacji celem Rosji, to jest przetestowanie NATO. Czyli Polska w tym momencie, że tak powiem, rozedrze się we wszystkich językach Unii, dzwoniąc do wszystkich premierów, prezydentów, królów, prawda, oraz ich przyjaciół i przyjaciółki, mówiąc o tym, że należy uruchomić artykuł 5. A w tym momencie nagle może się okazać, i Rosja na to liczy, że jeżeli połowa, 3/4, 9/10 z tych krajów, w tym podstawowe, które są z tego punktu widzenia istotne, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, powiedzą, jaki artykuł 5, no, tu nie ma żadnych artykułów 5, prawda? Nie ma, w naszej wersji traktatu natowskiego tego nie ma. Albo panowie, nie przesadzajcie, no co za inwazja, no tam, prawda, weszli, wyszli, prawda, i ten, tylko toalety zabrali, prawda, z toalet publicznych wykręcili, bo tak już mają kulturowo. Więc i tyle. Więc to jest w tym momencie bardzo, bardzo groźne, najgroźniejszy element tego wszystkiego. Najgroźniejszy element, zresztą Guardian też kiedyś przecież, proszę państwa, kiedyś pisał dokładnie to samo, co Telegraf. Wcześniej Washington Post, wcześniej ukraińska tam Prawda pisała. Więc krótko mówiąc, to jest scenariusz, który jest rozpatrywany cały czas, ale on nie jest rozpatrywany teraz, tylko jest rozpatrywany już od lat, bo tego typu, albo na przykład rozpatrywano taką możliwość, że Rosjanie wejdą nie na teren Polski, tylko na przykład na teren Litwy albo Estonii. Tam po pierwsze, ludność rosyjskojęzyczna jest do tego stopnia liczna, że może się nikt nie zorientować, a po drugie, że tam jednak reakcja będzie, reakcja będzie słabsza, tak? Te państwa bałtyckie w tych wszystkich doktrynach, które gdzieś tam korporacja RAND po cichu przygotowywała, to są takie miejsca, które są trudne do obrony, więc wszyscy zakładają, że tamta prowokacja będzie mniej jasna i mniej ostra, czyli krótko mówiąc, tam Rosja tam nie przetestuje tak tego artykułu 5 jak na Polsce. Z tego punktu widzenia Polska jest wdzięcznym celem potencjalnym tego typu prowokacji. No więc w takiej sytuacji, jeżeli do tego dojdzie, to jest dlatego groźne, ponieważ jeżeli te stolice zareagują tak, jak zakładamy, że mogą zareagować, ale to już było raz testowane. No przecież Tusk mówił wyraźnie, że obawia się tego, bo wtedy, kiedy doszło do tego wtargnięcia dronów, to oczywiście zadziałały procedury natowskie, prawda? Czyli dzielni lotnicy natowscy zestrzeliwali te drony nad polskim niebem, przynajmniej te, które znaleźli, które trafili, bo jak rozumiem, większości się, nie wiem, nie widzieli, nie wiedzieli, że i tak dalej. Natomiast no nie zadziałały, zdaje się, właśnie artykuł 5. To znaczy, zdaje się, że wtedy państwa zaczęły kluczyć, delikatnie mówiąc, w kwestii tego, czy to już jest atak, czy to jest tylko pomyłka, czy może, więc krótko mówiąc, kupowały narrację rosyjską. Zresztą tak na marginesie do dzisiaj nie wiadomo, jak to z tymi dronami było, ale to już jest zupełnie inna historia. Więc, no ale wyglądało to jak, prawda, jak atak, tym bardziej, że niektóre tam, potem nasza prasa pisała, że niektóre z tych dronów leciały w kierunku Rzeszowa, więc no jakby tam doleciały, prawda, i Amerykanie musieli je zestrzelić swoim patriotem, no to wtedy dopiero byśmy być może mieli dużo poważniejszą reakcję na to. No ale dobrze, tak czy inaczej było jak było, więc coś takiego już było i ja rozumiem, że coś takiego może się powtórzyć. Ja mówię, to jest sytuacja właśnie groźna, bo w takiej sytuacji, w której wobec dość oczywistej sytuacji agresji lub takiej agresji być może nieoczywistej, ale jednak agresji, NATO to zlekceważy, to jest bardzo, bardzo ważny sygnał dla Rosji, że można uderzyć dalej. Że, a co więcej, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, w której Polska wyraźnie zażąda artykułu 5, a państwa zachodnie powiedzą nein, prawda, no, albo, prawda, albo inaczej, ale nie, no to w takiej sytuacji NATO po prostu przestaje istnieć. Znaczy NATO przestaje istnieć jako poważna siła, bo nie można liczyć na NATO w żaden sposób. I też Polska wtedy będzie musiała gwałtownie przebudować swoją doktrynę obronną, uznając, że liczenie na sojuszników, tak jak w 1939, nie do końca ma sens. To jest celem Rosji, tak? No więc, proszę Państwa, to jest tak, że jeżeli chodzi teraz o ten słynny przeciek, który wywołał tak sensacyjnie, znaczy dał możliwość zrobienia clickbaitów wielu youtuberom i wielu kliknięć i wielu obejrzeń i paru złotych, to jest tak, że po pierwsze premier, właśnie jeżeli chodzi o polskie władze, po pierwsze nie zdementowały informacji o istnieniu takich analiz, no ale nie mogły, bo część z tych analiz, proszę Państwa, była już dostępna wcześniej publicznie, była wiele razy publikowana. Jakbyście Państwo sobie zrobili taki research w internecie, zobaczycie, że, już nie mówię o tym, że ja o tym mówiłem, ale ja o tym mówiłem, bo były to publikowane. Co więcej, więc Tusk tutaj nie potwierdził, nie zaprzeczył, ale też stwierdził, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze zagrożeń. No nic dziwnego, bo te scenariusze już są znane. Co więcej, Rosja prowadzi, Siemoniak mówił, że Rosja prowadzi wobec Polski intensywne działania destabilizacyjne. Ich celem jest tak, wywoływanie konfliktów polsko-ukraińskich z dużym sukcesem, powiedzmy sobie. Tutaj sabotaże, no to tutaj z mniejszym sukcesem. Operacje agenturalne z dużym sukcesem, choć chyba bardziej by Białoruś tutaj przoduje, która robi tutaj na terenie Polski co chce. No i dezinformacja, prawda, no to teraz możemy sobie powiedzieć, kto dezinformuje i każdy wskaże na stronę drugą. Krótko mówiąc, minister też podkreślił, że zachodnie służby analizują możliwość rosyjskich prowokacji wobec Polski i państw bałtyckich. Natomiast żadnych tutaj inwazji, planów do odparcia inwazji, czy też operacji ratunkowej nie będzie. Zresztą wiecie Państwo, ja Państwu polecam, to Stanisław Lem kiedyś pisał i polecam Państwu, tam było takie przepiękne dwa państwa afrykańskie przez rzekę dialog prowadzące i między innymi właśnie jedno państwo mówi, słyszeliśmy, że doszło u Was do inwazji krokodyli, wysyłamy operację ratunkową. Odpowiedź z drugiej strony. Dziękujemy za operację ratunkową. Każdą próbę operacji ratunkowej odeprzemy zbrojnie. Nasza armia jest w stanie gotowości. Tak? No jest właśnie a propos tych operacji ratunkowych. No więc tak. Teraz oczywiście Telegraf pisze coś, co znowu jest już rzeczą znaną, bo ten scenariusz nawet takiego konfliktu, ja pamiętam, że ja go cytowałem, więc to jest, niestety już nie pamiętam kiedy, bo parę razy, Ale w każdym razie według Telegraf Rosja zakłada, że nawet gdyby doszło do krótkiego wtargnięcia, to USA i część europejskich sojuszników będzie naciskać na negocjacje niż na odpowiedź wojskową. Jeżeli rosyjski oddział wycofałyby się po rozmowach dyplomatycznych, to Kreml mógłby ogłosić swój sukces. Dlatego, żeby po prostu pokazał, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego nie działa automatycznie. No ale z drugiej strony, ja proszę Państwa, przypuszczam, że jednak gdyby Rosjanie wtargnęli do Polski, to nie byłoby żadnych negocjacji ze strony polskiej, tylko my byśmy, że tak powiem, uderzyli w nich wszystkim, co mamy i patrzyli się, co dalej, tak? O ile byśmy cokolwiek mieli, mogłoby się wtedy okazać, ile mamy i czego. Ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, w tej samej sprawie tego pojedynczego artykułu, no to będę ten artykuł, potem on się był cytowany przez różne inne, ale nie było żadnego więcej ani przecieku, ani podania dodatkowych źródeł, więc powstaje pytanie zawsze o źródło tego artykułu, przyczynę, dlaczego się akurat teraz pojawił, dlaczego się pojawił właśnie teraz w sytuacji problemów rosyjsko, znaczy polsko-ukraińskich w relacjach. Czy aby nie jest to po prostu artykuł, który ma Polaków skłonić do większej koncyliacji z Ukraińcami jako jedynym naszym sojusznikiem, prawie że wojskowym, który nas broni i bronić będzie. No bo jakiś cel tej publikacji, tak jak mówię, był i to akurat dokładnie w tym momencie. Nie ma żadnego oświadczenia, sprawdziłem, sekretarza generalnego NATO, komunikatu Szejpu, oficjalnego komentarza Pentagonu. Cała historia opiera się na przeciekach, wypowiedziach anonimowych rozmówców i co więcej jeszcze tak naprawdę przedstawiającym stare i odgrzewane scenariusze, a nie jakiekolwiek nowe. Co więcej, nawet Rosja, która zwykle odpowiada na bardzo gwałtownie, propagandowo na tego typu rzeczy, nie odpowiedziała. Największe rosyjskie media państwowe, TASS, RIA Novosti, RBK, w ogóle nie uczyniły z tej historii tematu dnia. Jeżeli cokolwiek było wspominane, to jest po prostu streszczenie zachodnich publikacji. Więc skala zainteresowania jest mikroskopijna. Jest taki portal InnoSmi, prawda? To jest taki portal, w którym się przedrukowuje, tłumaczy się zachodnią prasę i jednocześnie ewentualnie komentuje. No więc portal przedrukował najważniejsze tezy z Telegrafu, natomiast zasugerował, że Zachód kolejny raz straszy rosyjskim zagrożeniem i komentarz redakcyjny był utrzymany w dobrze znanym tonie, czyli Polska od dawna jest ostrzegana przed rosyjskim atakiem, kolejne alarmy nie znajdują potwierdzenia i że Zachód wykorzystuje takie informacje do różnych celów politycznych, tutaj akurat twierdził, że do zwiększania wydatków wojskowych i mobilizacji opinii publicznej. Natomiast bardzo żywo zareagowała na to prasa ukraińska. Właściwie to jest Telegraf, prasa polska, prasa ukraińska. O, to jest taki tam po prostu na pierwszych stronach. No ale właśnie dlatego ja tą hipotezę, czy to przypadkiem nie jest artykuł ku pokrzepieniu serc i po to, żebyśmy jednak uznali, że nazwanie chorągiewkowcami, jeszcze order powinien być państwowy, tak jak u nas Orła Białego, to tam chorągiewki. Prawda, powinien być order nadawany jako najwyższe odznaczenie państwowe, więc krótko mówiąc, żeby Polska sobie dała spokój z tymi swoimi fochami, bo tutaj tak naprawdę zagrożeniem jest zaraz inwazja rosyjska, w związku z tym dobrzy bracia z naszej południowo-wschodniej granicy, prawda, oni jako jedyni rozumieją, prawda, te nasze obawy, które się pojawiły. A ten cały Zachód tego w ogóle nie rozumie i wcale tego nie traktuje jako właśnie wrzutki z odgrzewanych informacji. Więc krótko, jeżeli chodzi o media białoruskie notabene, powiem Państwu, że które zawsze coś tam o Polsce, jak mają okazję niepochlebnego napisać, to napiszą, w ogóle praktycznie temat nie zaistniał. Chociaż Białoruś jest wymieniona tam z imienia i nazwiska. Co więcej, media państwowe koncentrowały się na obchodach Dnia Niepodległości, wydarzeniach wewnętrznych, pomimo tego, że jeden z opisywanych scenariuszy zakładał wykorzystanie terytorium Białorusi. No to, że tutaj jest milczenie, to akurat zastanawia, bo może właśnie dlatego, że coś jest na rzeczy, no ale tak czy inaczej nie ma żadnego komentarza, a może właśnie uznano, że jest to już tak, że to właśnie jest po raz kolejny, jest to kolejny komunikat taki sam, więc już szkoda gadać. Albo też nie. Albo właśnie trafiono, że tak, rzeczywiście takie scenariusze są, były i chłopaki, którzy właśnie przebierają się za dziki pewnie w Puszczy Białowieskiej, prawda, mają się z powrotem ubierać w mundury. No jeśli chodzi o to, kto pisał o tym, no to The Independent, Daily Beast, prawda, Jerusalem Post i tak dalej. Natomiast no te nagłówki są sensacyjne, natomiast na przykład pojawiały się sformułowania sugerujące, że Rosja zamierza zaatakować Polskę w ciągu kilku miesięcy. Natomiast w samych tekstach oczywiście mówiono o możliwej ograniczonej prowokacji, tak jak na przykład właśnie Daily Beast pisało. Co więcej, czy są jakieś niezależne dowody? Nie. Czy są zdjęcia satelitarne wskazujące na przygotowania operacji? Nie. Informacje o koncentracji wojsk odpowiadającej planom ataku? Nie. Oficjalne komunikaty amerykańskich służb wywiadowczych? Nie ma. Potwierdzenie NATO? Nie ma. No, to nie znaczy, że nie istnieje, ale żadnych oficjalnych, tak jak przy każdych poprzednich było, tak w tej chwili nie ma. Więc no właśnie tylko tyle tak, że to jedyne, co może zastanawiać, to właśnie ta reakcja Rosji i Białorusi, która jest niezwykle rachityczna, to, czyli krótko jest, albo zlekceważyli, albo coś było na rzeczy, tak? Bo to też nie jest wykluczone, bo zwykle tak, w takim przypadku właśnie pokazuje się tutaj tą histerię Zachodu, która właśnie manipulacje wobec jak najbardziej pokojowej Rosji. Więc krótko mówiąc, to, czego można się na pewno spodziewać, to takich prowokacji, no ale spodziewamy się ich już od lat, prawda? To nie jest, zresztą ta jedna prowokacja z dronami, to jest właśnie coś takiego. Mogą być dużo bardziej rozbudowane, bo tamta nie wzbudziła nawet naszej własnej reakcji. Wiecie Państwo, to jest tak jak i był ten słynny dowcip, który Państwu już przywoływałem, jak to się jest właśnie tam gdzieś w mediach on funkcjonował, tak, czy Rosja, prawda, zaatakowała Polskę 2000 dronów. No i później pyta się Szojgu, czyli Szojgu to mówi, no i Putin mówi, no i co Polska? Szojgu odpowiada, nie zauważyli, tak? No więc tamta mniej więcej taki miała przebieg, więc być może ta kolejna musiałaby być bardziej dobitna, ale ja też nie sądzę. Proszę Państwa, trzeba pamiętać, że dla Rosji to jest jednak niezwykłe ryzyko. I powstaje pytanie, na które ja Państwu nie odpowiem. To Państwo musicie sobie sami odpowiedzieć, też czytając media, oglądając to, co oglądacie. Czy Rosję stać jest w tej chwili na jednak, bo proszę Państwa, prowokacja może się udać. To znaczy, może być tak, że Zachód to zlekceważy, na co liczy Rosja, ale jest jednak pewne prawdopodobieństwo, że nie. Że takie wtargnięcie spowoduje, że tam zostanie nie tylko zbombardowany na płasko taki oddział, który wkroczy, ale że Kaliningrad będzie się nazywał za 2 tygodnie Kralowiec i będą tam już wojska czeskie, jak zresztą wszyscy w Polsce postulują. Więc krótko mówiąc, Rosji się może udać ta prowokacja i sprowokuje rzeczywiście artykuł 5, co będzie oznaczało natychmiastowe zerwanie wszystkich relacji gospodarczych w ciągu jednego dnia, co spowoduje ruinę Rosji prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni, bo przestanie płynąć to wszystko, co płynie dalej na zachód legalnie. Każdy rosyjski statek, każdy rosyjski zasób na całym świecie, który znajdzie się w zasięgu luf, na przykład flot zachodnich, które sobie pływają po całym świecie, będzie uprawnionym celem i tak dalej, proszę Państwa. To nie jest już, to się kończą przelewki, i to może spowodować, że na takim Kremlu któryś z przerażonych generałów, który dowie się o tym, że to on ma właśnie ginąć na tym froncie, dojdzie do wniosku, że bliżej mu, że tak powiem, do komnat Putina, tak? A i rola Brutusa w historii, co prawda niesławna, ale w historii. Więc to jest ogromne ryzyko i ja teraz powstaje pytanie, no to każdy analityk sobie zadaje pytanie następujące, czy Rosja stać jest na to ryzyko i czy ich percepcja Zachodu jest rzeczywiście taka, że na to na pewno nie zareaguje. Bo można się zdziwić. Ja chciałem przypomnieć Państwu jeszcze jedną rzecz, już na koniec tej długiej dywagacji, nie wiem, czy Państwu ona podoba, czy nie, ale trzeba, zresztą przy niedzieli, prawda, możemy sobie podywagować. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale identyczny scenariusz prowokacji, bardzo skomplikowanej, Rosja przeprowadziła jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Jeżeli ja przypomnę, że słynny atak inżynierami oraz lekarzami na polską wschodnią granicę z terytorium Białorusi, próba przedarcia się i wdarcia do Polski, miała następujący cel. Polska, przypomnijmy, wtedy już uznawana była, że prawie że za pariasa w Unii Europejskiej. tak? Właściwie to Polska przed Węgrami zdecydowanie pokłócona z Unią Europejską wszędzie, gdzie się dało i to eskalowało. Dodatkowo jeszcze wiadomo, że różnego rodzaju obrońcy praw człowieka oraz polscy posłowie rączo biegający po łąkach nadgranicznych na Podlasiu, to była siła, którą uznano, że jeżeli dojdzie tam w tym momencie albo do strzelania do tych ludzi, albo do właśnie tego tam używania broni chemicznej, czyli wody czystej, ja wiem, że dla niektórych spośród tych ludzi z drugiej strony granicy, to może kąpiel w czystej wodzie, kąpiel, może być uznana za działanie agresywne i użycie broni chemicznej. Jeszcze szczególnie jakby mydła do tego dodano, to już w ogóle. Ale państwo pamiętacie, tak przecież Ławrow mówił, że to będzie na ONZ-cie, będzie eskalowane. Przez naszą zresztą dzielną policję oraz Straż Graniczną. No w każdym razie wtedy chodziło o to, żeby wywołać skandal, żeby właśnie ta lewica, promimigrancka lewica europejska wystąpiła o jakieś sankcje, żeby się Unia Europejska od Polski wtedy odcięła zasadniczo. No i głos Polski, powiedzmy, byłby takim głosem jak głos Orbana pod koniec jego działalności. Czyli krótko mówiąc, jak coś chce powiedzieć, to i tak nie będziemy go słuchać w odwecie za to, że on robi to, co robi. Więc i w takiej sytuacji oznaczałoby to izolację Polski na arenie międzynarodowej, a w każdym razie na arenie Europy Zachodniej. Już nie mówiąc o tym, co Stany Zjednoczone akurat to by miały to gdzieś, ale Europa Zachodnia, Rosja liczyła na to, że właśnie tak zareaguje. W takiej sytuacji, kiedy dochodzi później do agresji na Ukrainę i taka Polska mówi, że trzeba Ukrainy bronić, to jakby dzwonił, powiedzmy, taki wtedy premier Polski ówczesny do jakiegoś premiera, załóżmy, niech to będzie do kanclerza Niemiec, to by usłyszał, tak, jeśli chcesz, tak, zostaw wiadomość, tak, jeden język polski, dwa niemiecki, trzy zostaw wiadomość, cztery, czy chcesz wysłuchać, teraz wysłuchaj klauzuli informacyjnej o ochronie twoich danych osobowych i przez 25 minut po niemiecku, prawda, połowa dyrektywy. No, wyobrażacie sobie państwo, czyli krótko mówiąc, jak to mawiał Egipcjanin Sinuchem, mowa byłaby ich jako brzęczenie much. I w takiej sytuacji sukces Rosji na Ukrainie byłby prawdopodobnie zagwarantowany, bo Zachód bez tej polskiej jednak bardzo intensywnej kampanii politycznej nie zmobilizowałby się tak szybko, jak to było potrzebne. O ile w ogóle. No taki był plan Putina, no ale Putinowi to nie wyszło. I powstaje pytanie, czy Putin pamięta, że pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że tam doszło właśnie do tego, że ta właśnie te organizacje ekstremalnej nowej lewicy i tym podobne oraz niektórzy poważni posłowie i europosłowie z koalicji rządzącej obecnie rączo biegali, prawda, dokonując slalomów między policjantami, to tak czy inaczej, co zrobiła wtedy Europa? Stanęła murem za Polską, w ogóle powiedziała, że to będzie popierała, będzie pomagała, nawet tam jakiś na odsiecz tam chciała wysyłać jakiś, zdaje się, pograniczników swoich. No i generalnie uznała, że Polska to dobrze robi, że to inwazja prawie że. No już artykułu 5, co prawda, wtedy nie przywoływaliśmy, ale ta reakcja europejska była absolutnie zaskakująca. Żadnej izolacji murem za Polską i w ogóle. Zresztą chyba dla nas też jeszcze bardziej była zaskakująca. To jest zupełnie inna sprawa. I nic z tej prowokacji nie wyszło. Abstrahując od tego, że później okazało się, że te przepusty dla zwierzyny płowej służą głównie, że tak powiem, oddawaniu dzielnej ziemi białoruskiej, prawda, tych wszystkich inżynierów, których mieliśmy w nadmiarze i lekarzy, którzy próbowali tam wyjadać karmę wilkom w Puszczy Białowieskiej. Nie? A przechodząc od propagandy, która była przecież tak rozbudowana, nie wiem, czy państwo pamiętacie te już nie będziemy oczywiście mówili na YouTubie, bo tutaj nie wolno o takich rzeczach mówić, no ale prawie, że odtworzenie masowe miejsca odesłań do Jerozolimy, że tak powiem, inżynierowie pływający swobodnie, masowo, razem z rusałkami w jeziorach i zbiornikach wodnych oraz rzekach. Sołtysi, którzy mieli pokazać, gdzie są te miejsca, gdzie, że tak powiem, no, odsyłano do Jerozolimy masowo, prawda, i zakopywano, i tak dalej, i tak dalej. No, pamiętacie tamtą propagandę. Nie wyszło. Nie udało się wtedy, pomimo tego, że była to akcja, wow, nieźle przygotowana. ci po rosyjsku mówiący Irakijczycy, którzy tam byli ściągani z Mgimo, prawda, żeby zagrzewać do boju swoich kolegów. Zresztą jeden z nich znany działacz partii Baas z Iraku jeszcze, od Saddama Husajna czasów i tak dalej. No i to nie udało się. Oczywiście no, państwa zachodnie też miały pragmatyczną tutaj bardzo, bardzo pragmatyczną motywację, bo wiedzieli, że jak to się przedrą się, to w Polsce nie zostaną. Tutaj klimat nie ten, prawda? Natomiast do Niemiec droga prosta. Wystarczy tylko postawić byłoby te kierunkowskazy po drodze. No ale wiadomo, że jakby się udało, to by się udało już kolejnym setkom tysięcy, tak? Więc te sankcje, które zostały nałożone wtedy na Białawię na przykład. No dobrze, państwo pamiętacie. Więc to, krótko mówiąc, to była właśnie taka prowokacja, która się nie udała. I teraz powstaje pytanie, czy Rosja uznaje, że NATO jest mniej zmobilizowane, mniej silne, mniej gotowe stanąć po stronie na przykład Polski, niż wtedy, kiedy Polska no, nie była, krótko mówiąc, delikatnie liderem politycznym Europy, a wręcz przeciwnie, zakładano, że nas zaraz będą w ogóle zawieszać, nie wiadomo co prawda za co, ale za coś zawieszać gdzieś w związku z tym, że tam żeśmy się z Unią Europejską nie zgadzali w wielu miejscach. No dobrze, proszę Państwa, krótko mówiąc, tak to wygląda. Więc to jest moja opinia, ale też chyba w miarę poparta argumentacją, więc czy jest taka możliwa prowokacja? Tak, jest możliwa i to od lat. Czy Rosja się na nią poważy? Moim zdaniem byłaby to, musiałaby rzeczywiście ta administracja rosyjska być tak przyciśnięta do ściany, żeby jeszcze w obecnej złej sytuacji na froncie ryzykować autentycznie konfrontację z NATO, która może się dla niej zakończyć wbrew pozorom nie zwycięstwem, tylko upokarzającą klęską. Bo NATO zareaguje, bo jak nie Niemcy, to Szwedzi, prawda? Jak nie Szwedzi, to Polacy. Jak nie Polacy, to Czesi, prawda? Ktoś tam ten Kaliningrad zajmie na przykład im, albo zablokuje, albo zaminuje wejście, albo wprowadzi blokadę morską, albo tego typu zabawy. I szczególnie starcie na Bałtyku może się Rosji okazać właśnie, że bitwa Cuszyńska to będzie pikuś w porównaniu z tym, co ich czeka. Więc jeżeli uważają inaczej, to uważali inaczej też na Ukrainie, uważali inaczej też tam w Polsce wcześniej i jak się okazało, im się te wróżbitów nie sprawdziły. No dobrze, proszę Państwa, teraz rozumiem, że pod tym odcinkiem będę miał bardzo dużo różnych polskojęzycznych, ale z tłumaczonych z cylicą komentatorów, co zresztą zawsze napędza zasięgi. Dobra, proszę Państwa, teraz mamy temat drugi. Temat drugi jest tematem bardzo ważnym dzisiejszym, ale go nie eksponowałem, bo mi tak odradził AI, żeby tego nie robić, bo będzie za dużo tematów i wtedy algorytm zgłupieje i nie będzie wiedział, co promować. Więc drugi temat to jest Iran silny, zjednoczony i niepokonany. To jest, proszę Państwa, notabene nie moja konkluzja, tylko konkluzja z prasy amerykańskiej dzisiaj. To znaczy tak, przede wszystkim podstawowa hipoteza, którą dzisiaj stawiają amerykańskie media, w związku z pogrzebem Chameneiego, z tą gigantyczną mobilizacją, nie wiadomo do końca ile ludzi, dane będą dopiero tak naprawdę w poniedziałek albo we wtorek. Trzeba pamiętać, że te uroczystości pogrzebowe to jest nie tylko Iran, ale też i Irak, prawda? Czyli to będzie trwało, czyli w poniedziałek, w następnym tygodniu, to będzie jeszcze trwało przez co najmniej tydzień, a mamy jeszcze osobno takie same uroczystości, no już bez samych trumien. Będziemy mieli jeszcze na dodatek przecież w Kaszmirze, w Indiach, więc to mogą być naprawdę dziesiątki milionów szyitów. Na pewno mobilizacja jest gigantyczna, na pewno, no właśnie, to jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, reżim Iranu, jak pisze amerykańska prasa, przetrwał wojnę, jest bardziej przebiegły, bardziej bezwzględny i bardziej nieustępliwy. Także udało się Trumpowi. Powiedział, że zmieni reżim. Udało mu się. Zmienił reżim. Nie na lepszy, ale zmienił. Co więcej, po miesiącach ataków ze strony państwa położonego tam, gdzie chce USA, reżim irański wyszedł z tego ośmielony, co no, przeczy i nie przeczy twierdzeniom Trumpa o dokonaniu zmiany reżimu. Co więcej, śmierć najwyższego przywódcy wzbudziła w Stanach Zjednoczonych nie wiadomo jak uzasadnioną, bo nigdy nie było takiego racjonalnego uzasadnienia, oni myśleli, że jednak jest, nadzieję, że ten reżim zostanie zepchnięty na skraj upadku. Natomiast wręcz przeciwnie, właśnie to dopiero zmobilizowało ludzi wokół samej koncepcji państwa Wileja Tufik. 4 miesiące później Iran organizuje opóźniony pogrzeb państwowy Chameneiego. Obrzędy pogrzebowe świadczą o przetrwaniu Republiki Islamskiej, oznaczają nadejście nowego pokolenia przywódców, którzy według urzędników bezpieczeństwa i ekspertów na Zachodzie, tych oczywiście pewnie tych, których jeszcze nie zwolnił Trump, są bardziej zakorzenieni, bardziej nieustępliwi, bardziej również można powiedzieć pragmatyczni, tak? Mniej idealistyczni, już nie wierzą w zapewnienia Zachodu, nie wierzą w traktaty, wierzą w siłę, wiedzą, że suwerenność trzeba móc obronić przy pomocy siły, a nie czegokolwiek innego. O, sprytu też oczywiście. Pod przewodnictwem syna i następcy Chameneiego, Moczdaby, który się ukrywał od czasu, gdy został podobno ranny w tym samym ataku, nowa hierarchia jest młodsza, lepiej kontroluje mechanizmy władzy w państwie, czerpie również wiedzę z wojen Stanów Zjednoczonych w Iraku i Afganistanie, wprowadza nowe technologie i to powiedzmy sobie, no powiedzmy w marszu niejako, a co więcej, lepiej posługuje się miękkimi narzędziami siły, takimi jak dyplomacja i propaganda internetowa, żeby daleko nie szukać, prawda, słynne filmiki z Lego. Co więcej, właśnie ci eksperci amerykańscy twierdzą, że reżim jest ośmielony, bezwzględny, została przeprowadzona cała kampania odesłań do Jerozolimy na przeciwnikach politycznych, na różnego rodzaju agentach, szpiegach, no i na tych, którzy się nie podobają, krótko mówiąc. Więc tutaj specjaliści, na przykład z tamtego kraju, jak zwykle cytowani przez prasę amerykańską, twierdzą, że może być Iran słabszy pod względem sytuacji gospodarczej, przemysłowej i niektórych strategicznych możliwości, które łatwo notabene są do odbudowania, ale sednem sprawy jest to, cytuję dosłownie, jest to, że mamy do czynienia z nowym, odważniejszym i pewnym siebie Iranem. Co więcej, wszyscy ci, którzy obecnie zajmują wysokie stanowiska, spędzili lata kształcenia jako oficerowie niskich i średnich szczebli w agencjach bezpieczeństwa albo jednostkach wojskowych, którzy na przykład w Kudsie, uzbrajając milicje działające na ich zlecenie, prowadząc, bo to oni przecież prowadzili, a nie ich liderzy, operacje wojenne, prawda, w Syrii, wspierając i uzbrajając Jabollah, Humus, awansując w szeregach właśnie takich właśnie elitarnych organizacji jak Korpus Strażników Rewolucji. Między innymi Zolhadr, prawda, czyli Mohammed Bagher Zolhadr, objął wpływową funkcję sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Jest to były dowódca Gwardii Rewolucyjnej, silnie powiązany z Al-Quds, prawda, czyli z tą siłą, którą zbudował generał Soleimani, która między innymi odpowiada za wszystkie operacje zagraniczne, paramilitarne i militarne. W tym, przypomnijmy, no, Quds wygrał z Państwem Islamskim, wygrał z rebeliantami w wojnę dla Asada, wygrał razem z Huti wojnę z Arabią Saudyjską w Jemenie. O czym się cały czas zapomina. Mamy Ahmada Wahidiego, jest to nowy dowódca Gwardii Rewolucyjnej, który między innymi poparł brutalne stłumienie protestów w 2022 roku. Mohsen Rezaei, czy Reze, to jest nowy doradca wojskowy najwyższego przywódcy. Jest zagorzałym zwolennikiem eskalacji w odpowiedzi na wszelkie działania ze strony państwa położonego tam, gdzie chce, i Stanów Zjednoczonych. Czyli żeby nie czekać, prawda, tylko oddawać i to oddawać tak, żeby druga strona zrozumiała, że zostało to oddane. Co więcej, nawet osoby postrzegane przez administrację Trumpa w tym zestawie jako umiarkowane były ukształtowane właśnie przez lata spędzone w agencjach bezpieczeństwa. Mohammed Bagher Khalibaf, który przypomnijmy przed wojną uchodził za jastrzębia, teraz się okazuje największym ugodowcem. Tak? No bo tych ugodowców, krótko mówiąc, Stany Zjednoczone sobie razem z państwem położonym tam, gdzie chce, odesłali do Jerozolimy w czasie tego konfliktu. A Khalibaf, no jego sylwetka jest bardzo dobrze znana, tym bardziej, że on startował, tak jak mówiłem, kiedyś w wyborach prezydenckich, więc wtedy pisano o nim bardzo dużo. Był przecież dowódcą Korpusu Strażników Rewolucji podczas wojny iracko-irańskiej, notabene. Irańscy przywódcy z cywilnym pochodzeniem zostali w dużej mierze odsunięci na boczny tor, przynajmniej jeśli chodzi o proces decyzyjny, czyli zarówno prezydent Pezeszkian, jak i minister spraw zagranicznych Arakci. Ich oczywiście cały czas ich pozycja jest formalnie silna, natomiast ich wpływy uległy osłabieniu. Co więcej, szybka konsolidacja władzy przez lojalistów przeczy oczywiście twierdzeniom Trumpa, no ale jak Państwo wiecie już, jeżeli Trump mówi, że dzień dobry, to znaczy, że jest zła noc. No już wszyscy wiedzą, że to jest, że jego stwierdzenia rzadko kiedy mijają nasz wymiar, powiedzmy, rzeczywistości. W innych wymiarach może to jest prawdziwe, proszę Państwa, to nie jest wykluczone. W 7, 11 i 32 prawdopodobnie. No więc wojna, że właśnie wojna doprowadziła do zmiany reżimu i że wojna wzmocniła pragmatyków gotowych podporządkować się żądaniom USA. No więc wszyscy specjaliści mówią, ja się za takowego może nie uważam, ale też tak mówię, tak, że to jest oczywiście bzdura, tak, że jest w tej chwili, że tutaj, zresztą Trump powiedział, mają nową grupę przywódców, właściwie uważam, że są inteligentni, są znacznie mniej radykalni i myślę, że są bardzo, bardzo dobrzy. No więc jak to pewnie usłyszeli, to tam się paru mało śmiertelnie nie zadławiło tym, co pili czy też nie pili, bo na przykład herbatą, czyli czajem, bo jak to usłyszeli, że są nieradykalni, pomyśleli sobie, no wow, to powstaje pytanie, kto jest radykalny dla Trumpa i dlaczego chłopaki z państwa islamskiego to w ogóle lewica, tak, demokratyczna. Krótko mówiąc, urzędnicy, eksperci twierdzą, że podejście Trumpa, w tym groźby unicestwienia cywilizacji Iranu, wzmocniło twierdzenia radykałów, że ten, że kraj po prostu toczy egzystencjalną walkę ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim z państwem położonym tam, gdzie chce, które chcą po prostu Iran zniszczyć, zaorać, zniszczyć, prawda, kamienia na kamieniu nie pozostawić pod pretekstem różnego rodzaju pretekstów, które sobie wymyślają, zresztą trochę ad hoc. Co oczywiście osłabia pozycję umiarkowanych polityków, którzy odegrali kluczową rolę w negocjacjach na przykład irańskiego programu nuklearnego 10 lat temu, ponad 10 lat temu. Co więcej, młodsi eksperci również ostrzegają, że młody Chamenei i jego najbliższe otoczenie prawdopodobnie będą jeszcze mieli trudniejszą próbę przed sobą, bo będą musieli odbudować zniszczoną gospodarkę Iranu, no i poprawić szybko warunki życia mieszkańców. To niezadowolenie społeczne, przypomnijmy, proszę Państwa, że za każdym prawie razem brało się z niezadowolenia gospodarczego. To, że się pojawiały później polityczne hasła, no ale to już w trakcie protestów. No ale Trump podpisał w memorandum zgodę na uwolnienie miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów i zapewnienie innych korzyści finansowych, co zresztą już samo odmrożenie możliwości sprzedaży ropy naftowej, tej, która w tej chwili sobie pływa i wypłynęła z cieśniny Ormuz, daje możliwość nie tylko odbudowywania zakładów przemysłowych, co się pewnie za chwilę stanie dzięki Chińczykom, krótko mówiąc, ale też skierowania po prostu pieniądza na poprawę bytu ludności. I prawdopodobnie temu będą służyły w dużej mierze też te pieniądze, które będą odmrażane. Co więcej, mamy też, właśnie no, trzeba będzie teraz udowodnić, że młody Chamenei wyzdrowiał i jest w stanie sprostać pełnemu zakresowi obowiązków. No, w czasie tego pogrzebu zobaczymy, tak, jak to będzie. Zresztą to jest też, ten pogrzeb jest kluczowym testem wiary reżimu w możliwość zapewnienia mu ochrony i zobaczymy, czy przypadkiem państwo położone tam, gdzie chce, tak czy inaczej niczegoś nie spróbuje, bo moim zdaniem spróbuje. Znaczy, najlepszym sposobem oczywiście na rozpętanie wojny znowu jest odesłanie Chameneiego młodego do Jerozolimy przez sprytnego Bibiego i co więcej powiedzenie, i oczywiście cała Europa, wszyscy ci tam, którzy mówią o pryncypiach, prawda, prawa międzynarodowego, zaraz powiedzą, tak, 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 no i państwo położone tam, gdzie chce, ma prawo się w ten sposób bronić. Więc moim zdaniem, znaczy, to jest tak, że eksperci twierdzą, że prawdopodobnie Chamenei jest przenoszony między bunkrami i innymi bezpiecznymi miejscami. Natomiast no pierwszy właśnie okazję, żeby się pojawił publicznie, no to jest ten pogrzeb. No zobaczymy. W każdym razie tutaj jego nieobecność, brak publicznej żałoby zostanie zinterpretowane, że albo nie żyje, albo jest fizycznie niezdolny do bycia pokazanym, o tak bym powiedział. Natomiast tutaj irańska strona od dawna twierdzi, że pojawienie się Chameneiego jest mało prawdopodobne z obawy na to, że właśnie będzie próbował tak czy inaczej, państwo położone tam, gdzie chce, będzie próbowało go odesłać na drogę do Jerozolimy. Tym bardziej, że tutaj jeden z dyplomatów cytowanych dzisiaj anonimowych przez amerykańskie media twierdzi, naród irański przede wszystkim potrzebuje jego bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, pokazały, że nie wiążą ich żadne normy czy zobowiązania. Jest jasne, że to on podejmuje strategiczne decyzje, podczas gdy jego podwładni utworzyli taki kolektyw przywódczy, który ma wpływ na kluczowe kwestie, ale odpowiada przed Ajatollahem. Na przykład uważa się, że to właśnie Chamenei wyznaczył granice negocjacji z USA. No ale też trzeba pamiętać, że wszystkie te takie teksty, a niech się pokaże, a jest oszpecony, niech pokaże piękną buzię i tak dalej, to wszystko są, jak twierdzą Irańczycy, prowokacje państwa położnego tam, gdzie chce, dzięki wrzutkom do amerykańskich mediów również, no żeby wykonano jakikolwiek ruch, który pozwoli go namierzyć, prawda, no i trafić. Co więcej, obecni u władzy, ci, którzy w tej chwili pozostają, należą do czegoś, co określono jako ładnie, jako kohortę porewolucyjną, która jest mniej ekscentryczna, jest skrajna w poglądach religijnych, ale też przede wszystkim bezwzględna w gotowości do używania brutalnej siły w celu utrzymania kontroli. Ich rozumienie również świata właśnie wynika z analiz głównie właśnie wojen amerykańskich w Iraku i w Afganistanie oraz zrozumienie właśnie tych punktów nacisku na Stany Zjednoczone. Takiego właśnie, i to przykładem tego, właśnie tego nowego zupełnie podejścia, są te dwie wojny. Wojna w ubiegłym roku, czerwcowa, ta 12-dniowa, pokazała, że odwet szedł w kierunku państwa położnego tam, gdzie chce. Wojna ta ostatnia okazała się dużo bardziej pragmatyczna, bo uderzyła mniej w państwo położne tam, gdzie chce, chociaż trochę też, ale przede wszystkim uderzyła w gospodarkę światową, w gospodarkę sojuszników Stanów Zjednoczonych, w ich bazy i w ciśninę Ormus. Co się okazało dużo bardziej skuteczne niż bombardowanie jeszcze przez 5 tygodni kolejnych różnych miast w państwie położonym tam, gdzie chce. Co więcej, nawet po ogłoszeniu zawieszenia broni w kwietniu Iran pokazał, że nadal nie ma żadnego problemu ze wznowieniem użycia siły militarnej. Jest to agresywna postawa, która pomogła mu uzyskać kluczowe ustępstwa gospodarcze od Stanów Zjednoczonych i również przedstawić wojnę jako wygraną. Tym bardziej, że jeżeli Trump nie zrealizował żadnego z zakładanych celów, a Iran zrealizował wszystkie cele, które miał, zresztą nawet takich, których nie postulował wprost przed wojną, bo uważał, że są nie do osiągnięcia, no to powstaje pytanie, kto tę wojnę wygrał, tak? Więc krótko mówiąc, dzisiaj amerykańskie media piszą, nie tylko przetrwali, ale na nowo odkryli cieśninę Ormus jako potężną dźwignię i naprawdę wierzą, że mogą dyktować warunki. No i jak na razie dyktują. Proszę, to był temat irański. Proszę Państwa, i wracamy, mamy kolejny temat, wracamy trochę do Rosji. Otóż Putin odwiedza bazy. To jest tak, że Putin odwiedził bazy wojskowe, obiecując przejęcie większej części Ukrainy. Ubrany w mundur wojskowy, próbuje intensywnie obalić narrację, że Rosja ma problemy na wojnie, po tym jak ataki ukraińskie doprowadziły do dotkliwego niedoboru paliwa. Zaraz sobie powiemy o dekrecie, który podpisał, który przeczy jego własnej narracji. Prezydent Putin pojawił się na linii frontu w piątek wieczorem, pojawił się w zielonym mundurze wojskowym, żeby właśnie ogłosić przełom w rosyjskim wysiłku wojennym i przeciwdziałać temu, co nazwał operacją informacyjno-propagandową Ukrainy opartą na iluzorycznych wynikach na polu bitwy. No więc w ostatnich tygodniach Kijów, jak się wydaje przynajmniej, nabrał rozpędu dzięki atakom dronów średniego i dalekiego zasięgu, które uderzyły w Krym, uszkodziły rafinerię ropy naftowej oraz inną infrastrukturę energetyczną w Rosji, prowadząc m.in. do już potwierdzonych przez Rosję niedoborów benzyny. No, Trump powiedział, no przynajmniej daje sobie radę, mnóstwo ludzi ginie po obu stronach, ale myślę, że całkiem nieźle sobie radzi, trzeba przyznać, że jest odważny, ma świetny sprzęt, ma świetnych ludzi, ma myśliwców. No więc wizyta Putina na stanowisku dowodzenia, jego pierwsze od około 6 miesięcy, przypada właśnie na ten czas. Postępy Ukrainy, jak twierdzą również zachodnie think tanki, że są potwierdzone, ale też spowodowały właśnie to, że rosyjscy urzędnicy wprowadzili stan wyjątkowy na Krymie, który notabene jest ulubioną destynacją turystyczną Rosjan. Zresztą od razu Państwu powiem, no Krym jest przepiękny, tak? Znaczy Krym obiektywnie jako potencjalna destynacja turystyczna, gdyby nie wojna i cała ta otoczka i tam jeszcze jak gdyby się pojawiły jakieś większe inwestycje w infrastrukturę, trochę poprawiającą tą poradziecką, no to jest przepiękne miejsce, tak? To są góry, które prawie schodzą do morza, prawda? Piękne plaże, w związku z tym mamy z jednej strony ciepło, z drugiej strony takie właśnie górskie powietrze, te stepy Akermanu, prawda, Bachczysaraj, no możecie Państwo sobie u Mickiewicza poczytać, Ja jeszcze sobie oglądałem to, że tak rzeczywiście wyglądało niesamowicie egzotycznie i fajnie. No ale krótko mówiąc, więc to tam już się nie pojedzie na wakacje. Tam wiem, że biura podróży rosyjskie intensywnie odwołują właśnie ze względów również na problem z dojazdem, no bo mosty zamykane, problem z benzyną tam lokalnie tak samo. Krótko mówiąc, no, kampanie ukraińskie również spowodowały, że to zniweczyło wysiłki Kremla, który chciał cały czas przedstawiać tę wojnę trochę tak jak Amerykanie, to znaczy odległą wojnę gdzieś tam na odległej granicy, nie mającej nic wspólnego z większością terytorium Rosji, szczególnie ze stolicą, która ma znaczenie jednak kluczowe, często polityczne. Więc krótko mówiąc, to się nie udało. Nie udało się, ta ochrona się nie udała. Natomiast z drugiej strony oczywiście Rosja odpowiada potężnymi atakami na Kijów, co zresztą pokazuje, że obrona przeciwlotnicza ukraińska jest już na skraju wydajności. No ale to też dzięki właśnie temu, że to, co ma bronić nieba nad Jachunatanem, a nie nad Ukrainą. Więc Putin wysłuchał doniesień dowódców wojskowych o zdobyciu Konstantynówki. To jest kluczowa twierdza w ukraińskim Donbasie i części tak zwanego pasa twierdz, o który Kreml od dawna zabiega. Konstantynówka jest najbardziej wysuniętą na południe z czterech kluczowych miejscowości tworzących linię obronną, kluczową dla ukraińskich wysiłków na rzecz utrzymania regionu. Wojska rosyjskie niedawno zbliżyły się do miasta, analitycy wojskowi odrzucili doniesienia o całkowitym zdobyciu, twierdząc, że siły ukraińskie są nadal obecne, a siły rosyjskie nie kontrolują zdecydowanej większości miasta. Ukraina zaprzeczyła również, jakoby miasto upadło, a Zełenski nazwał to twierdzenie kolejnym rosyjskim kłamstwem. Powiedział, teraz w przededniu amerykańskiego Dnia Niepodległości Putin postanowił okłamać świat i prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie sytuacji na froncie. No tak, bo oni zabiegają o to, po której stronie będzie Trump. No on by chciał być po stronie, która wygrywa, tak, w tym konflikcie. Napisał Zełenski, gdyby Konstantynówka znajdowała się pod kontrolą Rosji, Putin prawdopodobnie nie miałby problemu ze spotkaniem się tam ze mną, aby znaleźć dyplomatyczny sposób na ostateczne zakończenie tej wojny. Prawda jest jednak taka, że nie przekroczy linii frontu. Rzeczywistość bardzo różni się od słów Putina. No, jaki jest, to nie wiadomo, prawda? Mamy takie informacje z dwóch stron. W swoim piątkowym wystąpieniu Putin zagroził też zajęciem kolejnych terytoriów Ukrainy poza Donbasem, co od dawna jest głównym celem Rosji, prawda? Chociaż ten cel uległ zmianie, ponieważ Rosja skierowała wzrok dalej na zachód, na obwody właśnie zaporoński i chersoński. Putin ostrzegł również, że im więcej Ukraina będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym więcej terytoriów będzie on rościł sobie jako strefę bezpieczeństwa o powodach charkowskich i sumskich graniczących z Rosją. No więc zarówno Moskwa, jak i Kijów próbują ponownie zaangażować Trumpa w negocjacje, tym bardziej, że Trump tutaj może przeważyć w tych negocjacjach i obie strony mają nadzieję, że na ich stronę, co też jest signum temporis, no, prezydent Stanów Zjednoczonych, który, że tak powiem, może stanąć po stronie wroga przeciwko sojusznikowi, to jest rzeczywiście unikalny wkład Trumpa w historię amerykańskiej prezydentury. Kreml ogłosił wiadomość o wizycie Putina w Moskwie późnym wieczorem w piątek. To było w południe w Waszyngtonie, kiedy właśnie w sobotę też Putin rozmawiał telefonicznie z Trumpem i pogratulował mu Dnia Niepodległości. Rozmowa trwała prawie półtorej godziny. No więc po niedawnej sprzeczce dyplomatycznej między sekretarzem stanu Rubio a Ławrowem na temat tego, czy ich prezydenci zawarli porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie podczas szczytu w Anchorage, Putin przyznał, że nigdy nie doszło do takiego porozumienia, a zawsze Rosjanie twierdzili, że doszło. Więc na tej podstawie niektórzy prokremlowscy analitycy doszli do wniosku, że Zełenskiemu udało się jednak przekonać Trumpa, że jego sprawa nie jest przegrana i że klęska Ukrainy nie jest nieunikniona. Taki właśnie Łukianow, to jest cytowany przez rosyjskie media, napisał niedawno w artykule, że najpierw trzeba przekonać Biały Dom, że militarne zwycięstwo przeciwników Rosji jest niemożliwe. No więc właśnie wizyta Putina na linii frontu jest częścią próby podważenia narracji, że Ukraina ma jakąkolwiek przewagę militarną lub że może utrzymywać kontrolowany przez siebie skrawek Donbasu. W swoim piątkowym wystąpieniu Putin nazwał Zełenskiego i jego rząd aktorami, którzy tak naprawdę nie potrafią robić niczego innego i nie zostali do tego przeszkoleni. Co oczywiście nawiązuje do jakby nie było, niezłej, jak się okazuje, kariery aktorskiej Zełenskiego. No, pomaga mu to, a nie przeszkadza, to jest inna sprawa. Tutaj powiedział Putin burzliwe oświadczenia przywódców reżimu kijowskiego dotyczące sukcesów, które, jak wiemy, w rzeczywistości nie istnieją, są w zasadzie na naszą korzyść. Oni niewątpliwie sieją zamęt zarówno wśród siebie, jak i wśród swoich sponsorów poprzez swoje działania i oświadczenia. No i Putin wygłosił również enigmatyczną uwagę na temat państw wspierających Ukrainę i potrzeby Rosji przeanalizowania zaangażowania każdego podżegacza w kontynuację wojny na Ukrainie, co pozwoliłoby Rosji podejmować decyzje w przyszłości. No więc czy właśnie tutaj, to oczywiście jest dodatkowo podsyca spekulacje na temat tego, czy Rosja może próbować eskalować wojnę na przykład na terytoria państw NATO, no ale z drugiej strony, proszę Państwa, no wyobraźcie sobie Państwo tak, no i Rosja w tym momencie pupilka Trumpa, czyli Polskę, atakuje, zabiegając jednocześnie o życzliwość Trumpa w relacjach na Ukrainę. No, Trump nie cierpi Zełeńskiego, to wiadomo, prawda, i nie lubi Ukrainy, to też wiadomo, to nie pierwszy zresztą raz. Natomiast wiemy chociażby z tej kłótni z Heksetem, że lubi cały czas Polskę i ten wpływ Polski jednak jest całkiem spory na jego, przynajmniej na razie, na jego, w jego rozkapryszonym, że tak powiem, procesie decyzyjnym. I teraz atakują kogoś, to Trump nazywa prawie że swoim ulubionym pupilkiem w Europie, Rosjanie, po to, żeby zabiegać o Trumpa. No, to jest już szaky 7D, przy czym zaznaczam, że D to na pewno nie jest dimension. Otóż, no właśnie, tutaj jeszcze w telegramie Rosja i Stany Zjednoczone jako dwa największe mocarstwo nuklearne poruszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie globalnego bezpieczeństwa i stabilności. Jestem przekonany, że nawiązanie konstruktywnych, sprawiedliwych i obopólnie korzystnych relacji między Moskwą a Waszyngtonem służy interesom nie tylko naszych narodów, ale także w całej społeczności międzynarodowej, to w tym przesłaniu do Trumpa. W przemówieniu końcowym Putin życzył Trumpowi i jego rodzinie zdrowia, pomyślności i sukcesów, a obywatelom amerykańskim szczęścia i dobrobytu. No i właśnie w ostatnich tygodniach jeszcze dodatkowo wysocy rangą urzędnicy Kremla wielokrotnie powtarzali, że spodziewają się rychłej wizyty negocjatorów Trumpa, czyli Witkowa i Kushnera w Moskwie. No dobrze, proszę Państwa, mamy w ramach tego samego tematu, żeby już nie skalować, że tak powiem, tematów rosyjskich, to jeszcze od razu Państwu powiem, że prezydent Rosji podpisał właśnie ustawę mającą na celu stymulację dostaw benzyny na rynek krajowy. Ustawa wprowadzająca zmiany do kodeksu podatkowego zezwala na mieszanie benzyny destylowanej z innymi komponentami w celu produkcji wysokooktanowego paliwa silnikowego. Zmiany mają również na celu stymulację importu benzyny do Rosji poprzez zapewnienie subsydiów dla importerów. W tej chwili wskazuje się, że 90% regionów Rosji boryka się z problemami z dostawami benzyny lub innymi formami reglamentacji wskutek właśnie ukraińskich ataków na rafinerie. W wielu przypadkach głęboko w Rosji, a władze podejmują nadzwyczajne środki w celu przezwyciężenia tego kryzysu. Rosja zakazała m.in. eksportu benzyny i paliwa lotniczego, rozważa ewentualne ograniczenie eksportu oleju napędowego. Kreml poinformował 5-6 dni temu, że Rosja prowadzi rozmowy na temat importu paliw po akceptowalnej cenie, czyli jest eksporterem ropy, importerem będzie benzyny. Ponadto według doniesień medialnych rząd złagodził niektóre wymogi techniczne zezwalające niektórym rafineriom na produkcję benzyny i oleju napędowego Euro 3 do końca 2026 roku. Czyli mamy i bezpośrednie i pośrednie potwierdzenie, że problemy z benzyną to nie jest wymysł tylko i wyłącznie propagandy zachodniej, a wręcz przeciwnie, jest to rzeczywistość, z którą Rosja ma problem, jeżeli musi już podejmować wysiłki legislacyjne, żeby cokolwiek w tej kwestii zmienić. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, mamy ofensywę inwestycyjną Chin w Azji Centralnej. Proszę Państwa, otóż no, Azja Centralna, jak powiedziałem, będzie u nas gościć częściej wraz z moimi postępami w nauce gry na chusztarze, nawet już całkiem nieźle mi to idzie. W każdym razie Chiny przyspieszają w Kirgistanie i Uzbekistanie. Mamy kredyty, biopaliwa, banki i nowy przemysł. To jest tak, że Chiny wyraźnie przesuwają ciężar swojej aktywności w Azji Centralnej, samej tylko infrastruktury transportowej, która tam już się dzieje, jak wiemy, we wszystkich tych krajach, zresztą przy dużym wsparciu tych krajów. To nie jest tylko i wyłącznie inicjatywa chińska, natomiast również finansują energetykę, przemysł chemiczny, rolnictwo i sektor bankowy. I to bardzo wyraźnie widać w ostatnich dosłownie dniach i tygodniach w Kirgistanie i Uzbekistanie. W Kirgistanie najnowszym sygnałem jest umowa Eldik Banku z China Development Bank na miliard juanów, czyli około 150 milionów dolarów. Porozumienie podpisane 2 lipca w ramach Międzybankowego Konsorcjum Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Oficjalne środki mają wspierać strategicznie ważne projekty i pogłębić współpracę gospodarczą Kirgistanu z Chinami. To zresztą Eldik Bank pisze u siebie na swoim oświadczeniu. To jest ważne, ponieważ Pekin działa nie tylko już przez budowę dróg czy kolei czy kopalń, wchodzi w tym momencie bezpośredni w system finansowy państwa. Kredyt z Chińskiego Banku Rozwoju przez Kirgijski Bank Państwowy oznacza, że chińskie pieniądze mogą być dalej dystrybuowane do konkretnych projektów gospodarczych. Pamiętajmy, że to w juanach. W związku z tym będą oddawane też w juanach i będą zakupy robione w juanach. W praktyce jest to narzędzie wpływu znacznie subtelniejsze, a z drugiej strony politycznie bardziej istotne niż klasyczny wielki projekt infrastrukturalny. Co więcej, chińskie inwestycje bezpośrednie w Kirgistanie wzrosły z 826 milionów dolarów 10 lat temu do prawie 2,1 miliarda dolarów w ubiegłym roku. Z tego roku jeszcze nie mamy oczywiście danych. Udział Kirgistanu w chińskim portfelu inwestycyjnym w Azji Centralnej wskazano już na prawie 6%. W Uzbekistanie chińska ofensywa jest jeszcze bardziej spektakularna. Największym świeżym przykładem jest projekt kompleksu produkcji SAF i ESAF, czyli zrównoważonego paliwa lotniczego i jego syntetycznej odmiany. Aliet Biofuels rozwija inwestycje wartą 6 miliardów 100 milionów dolarów, a chiński Sinopec Engineering Group odpowiada za projektowanie inżynieryjne, integrację systemów i przygotowanie do potencjalnego kontraktu EPC. Projekt ma połączyć przetwarzanie biomasy, odnawialne źródła energii, zielony wodór i technologię PTL, czyli Power to Liquid. To jest, możecie Państwo sobie też na oficjalnych stronach Uzbekistanu o tym poczytać. Nie jest to zwykła inwestycja energetyczna. Jeżeli projekt się powiedzie, a wszystko na to wskazuje, Uzbekistan stanie się pierwszym w Azji Centralnej wielkim centrum produkcji nowoczesnych paliw lotniczych. To dla Chin oznacza to wejście w przyszłościowy segment przemysłu. Dla Uzbekistanu to jest zasadnicza zmiana, ponieważ Uzbekistan w ten sposób z kraju surowcowo-transportowego, czyli takiego, który kopie i wysyła, albo też transportuje, prawda, jest państwem logistycznym, staje się w ten sposób regionalnym centrum przemysłowym. Tym bardziej, jak pamiętamy, na paliwo lotnicze popyt jest nieustający, a braki tego paliwa ostatnio właśnie odczuto przy okazji blokady Zatoki Perskiej. Chińska obecność w Uzbekistanie ma charakter masowy. Według Uzbeckiego Komitetu Statystyki na 1 czerwca 2026 roku działało w kraju w sumie prawie 20 tysięcy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, przy czym Chiny mają prawie 6 tysięcy, tak? Więc to jest prawie 1/3. Do tego jeszcze dochodzą kolejne sektory. W maju Uzbekistan i Chiny uzgodniły pakiet projektów rolnych wartych 550 milionów dolarów, obejmujących m.in. Dżizak, Kaszkadarię i inne regiony. W marcu Uzbek Neftgaz podpisał kontrakt z chińską firmą Shibu na wiercenie 30 odwiertów z dostawą z 10 zestawów wiertniczych. Czyli krótko mówiąc, Chiny nie tylko budują szlaki przez Azję Centralną, zaczynają przebudowywać lokalne gospodarki od środka. W Kirgistanie robią to przez kredyty, bankowość, energetykę i infrastrukturę. W Uzbekistanie przez przemysł, paliwa przyszłości, rolnictwo, energetykę, no i firmy prywatne. Zresztą Uzbekistan wydaje się dla Pekinu bardziej atrakcyjny, ma większy rynek, większą populację, bardziej ambitny program reform i szanse na stworzenie regionalnego centrum przemysłowego. Kirgistan jest natomiast niezwykle ważny jako państwo tranzytowe, górnicze i finansowo potrzebujące po prostu zewnętrznych kredytów, więc tym samym świetny klient dla takich kredytów. Natomiast w obu przypadkach chodzi dokładnie o ten sam proces. Chiny wykorzystują ten moment osłabienia Rosji, niedosytu zachodniego kapitału oraz tego, że państwa Azji Centralnej zrozumiały, że mogą odgrywać większą rolę niż do tej pory, i mają ochotę się rozwijać i oczywiście też uniezależniać od wielkiego brata z północy, żeby wejść tutaj Chiny mogą głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jako właśnie patron ideologiczny, prawda, tylko że jako bankier, wykonawca, inwestor i odbiorca przyszłych zysków. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda w tej chwili ta ofensywa chińska i ją można, jeżeli Państwo sobie tam byście się kiedyś zdecydowali na przykład pojechać, to zobaczycie Państwo, że ona jest jak najbardziej obserwowalna, tak? Te inwestycje widać tam, to nie jest tak jak u nas kiedyś z autostradami, jak to kiedyś, prawda, że na hałdzie piachu siedział, to któryś pięknie dziennikarz napisał, mi się strasznie to podobało, ktoś właśnie opisując tam właśnie tą, jak była ta taka chińska firma, która w Polsce budowała autostradę, że tam Na hałdzie piachu siedzi samotny Chińczyk i tęsknie patrzy na wschód. Więc nie, tego tam nie ma. Znaczy, rzeczywiście tam widać na tych budowach, że to wszystko się kopie, wierci, jeździ, prawda? No i coś tam, prawda, konstruuje. No dobrze, mamy, proszę Państwa, temat kolejny, temat zajmie się już ostatni, ale taki temat wakacyjny, szczególnie jak Państwo jesteście w Egipcie, ważna informacja. Otóż Egipt odkrył zaginione miasto. Dobrze zachowane miasto, mieszkalne z czasów bizantyjskich na zachodniej pustyni. Zachodnia pustynia, proszę Państwa, pamiętajcie, to jest tak w kierunku Libii. Tam, gdzie jak kiedyś panowie z Państwa Islamskiego czy innej organizacji wjechali Toyotami, to się spotkali z helikopterami egipskimi i już tam pozostali. W ramach wykopali za 2000 lat, prawda, będzie to akurat jak znalazł. Więc to jest tak, że to jest na pustyni zachodniej. Niedawne odkrycia w oazie Dakhla i na stanowisku archeologicznym Marina El Alamein w pobliżu Aleksandrii to są najnowsze odkrycia, które, jak ma nadzieję rząd egipski, pobudzą sektor turystyczny, no nie w całym kraju, ale szczególnie w tej części kraju. Trzeba pamiętać, że sektor turystyczny jest tam napędzany w dużej mierze zwiedzaniem antyków, oprócz tego, że plażami. Więc obok strategicznego kanału Suezkiego właśnie turystyka jest głównym źródłem waluty, której zawsze w Egipcie brakuje. Ministerstwo Turystyki i Starożytności powiedziało, że pierwsze odkrycie ujawnia szczegóły życia codziennego, rozwoju miast i działalności gospodarczej w oazie Dakhla w IV wieku, kiedy Egipt był częścią Imperium Bizantyjskiego. Odkopane dzielnice obejmowały arterie północ-południe, przecięte ulicami ze wschodu na zachód, tworząc otwarte place, przestrzenie publiczne, jak powiedział sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności. Na czele osady stał kościół typu bazylika z połowy IV wieku, z którego właśnie roztaczały się widok na główne ulice miasta. Są jeszcze pozostałości dwóch wież strażniczych chroniących przedmieścia. Oaza położona w zachodniej prowincji Egiptu, Nowa Dolina na zachodniej pustyni, znajduje się na wstępnej liście zabytków UNESCO, a za chwilę prawdopodobnie zostanie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Właśnie pan przewodniczący misji archeologicznej Mahmud Massoud powiedział, że w okolicy znaleziono silnie ufortyfikowaną konstrukcję z grubymi murami obronnymi oraz wiele domów składających się z sal recepcyjnych i sklepionych dachów. Wśród nich znalazł się dom Tisus, zidentyfikowany jako kościół diakonatowy, nie wiem, czy to się tak prawidłowo po polsku mówi, jak nie, to proszę mnie poprawić, datowany na drugą połowę IV wieku, który według archeologów służył jako kościół domowy przed budową bazyliki miejskiej. Archeolodzy odkryli także piece chlebowe, kuchnie i kamienne narzędzia do mielenia, które najwyraźniej służyły do produkcji żywności. W oświadczeniu ministerstwa powiedziano, że znaleziono również dobrze zachowane monety z brązu z portretami cesarzy bizantyjskich, łacińskimi napisami, symbolami chrześcijańskimi, a także złote monety datowane na okres panowania rzymskiego cesarza Konstancjusza II, który panował w latach 337-361. Dyrektor Wydziału Starożytności powiedziała, że znalazła kolekcję około 200 fragmentów ceramiki, które mogły zostać wykorzystane jako materiał do pisania. Fragmenty zwane oktraka mają inskrypcje szczegółowo opisujące transakcje handlowe, korespondencje i inne szczegóły życia codziennego. Niezależnie od tego jeszcze archeolodzy odkryli 18 starożytnych grobowców na stanowisku archeologicznym Marina El Alamein około 100 km na zachód od Aleksandrii. Ministerstwo powiedziało, że odkrycie obejmowało 11 grobowców wykutych w skale o średniej głębokości 8 metrów i 7 zbudowanych na powierzchni z wapienia. Ministerstwo podało, że w ten sposób łączna liczba grobowców znalezionych w tym miejscu wynosi już 48. Znaleziono naczynia ceramiczne, amfory, lampy, talerze, ołtarze i wapienne misy. Szef misji, pan Abdel Halik, powiedział, że znaleziono też 2,5-metrowy granitowy sarkofag zawierający szczątki, które są obecnie badane. Powiedziała, że w pobliżu sarkofagu znaleziono też pozostałości gipsowego posągu Sfinksa. Pan Abdel Halik powiedział, że znaleźli także 4 sztuki złota umieszczone w ustach niektórych zmarłych, zwane też złotym językiem, co było praktyką tamtej epoki. No, misja w Marina El Alamein to jest stanowisko archeologiczne właśnie w pobliżu miasta Alamein na północnym wybrzeżu Egiptu, odkryte w 1986 roku, 1900. Uważa się, że miejscem tym było w ogóle starożytne grecko-rzymskie miasto portowe Leukaspis nad Morzem Śródziemnym, które zostało zbudowane w II wieku naszej ery i kwitło mniej więcej do IV wieku. No, według oficjalnych danych Egipt w ubiegłym roku odwiedziło w sumie 19 milionów turystów, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z 2024 rokiem. Jak wynika z danych, w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku 6 milionów, co by oznaczało, że gdyby to się utrzymało, oczywiście, to mielibyśmy no, co najmniej powtórzenie ubiegłego rocznego wyniku. No, w tym samym czasie w 2025 roku było 5,7 miliona, czyli wzrosło w sumie o 400 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, pomimo tego, że była wojna na Bliskim Wschodzie i nigdy nie wiadomo było, czy się nie rozleje przypadkiem na Egipt. Także wojna wojną, prawda, a hurgada hurgadą, czy właśnie inne Sharm el Sheikh. No dobrze, proszę Państwa, ja akurat Egipt zjeździłem wzdłuż i wszerz, więc, ale też bym chętnie pewnie tam wrócił, więc tym bardziej, że nie byłem w tym nowym muzeum egipskim. Podobno właśnie rozmawiałem teraz z panią, która jest takim naukowcem właśnie z Egiptu, wykładowcą, i powiedziała właśnie, ona jest właśnie z Kairu, powiedziała, żeby koniecznie zobaczyć właśnie to nowe muzeum egipskie. Ja byłem jeszcze w tym starym. Mogę Państwu jako na zakończenie opowiedzieć tak jako ciekawostkę. To było tak, że właśnie przed tym starym stali kiedyś właśnie tam, oczywiście było te sale były stare. To był rzeczywiście stary budynek, prawda? To wszystko było tam zrzucone na sterty prawie. No nie dało się tego specjalnie zwiedzać, ale fajne było to, że pamiętam, jak pierwszy raz byłem bardzo dawno temu, to jeszcze przed samym tym muzeum stali panowie uzbrojeni w piki. Takie prawdziwe, takie pilium trochę przypominające rzymskie. To taka ciekawostka. Otóż bardzo, bardzo dawno temu. Dobrze, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, jutro oczywiście normalnie odcinek o stałej porze, czyli o 11.30. Przypominam Państwu, ja wiem, że to dla Państwa jest często nużące, ale im więcej komentarzy, im więcej lajków, im więcej podań dalej, to tym obejrzeń również powyżej 31 minut, to są te wszystkie rzeczy, które karmią tego cielca algorytmu. Algorytm uwielbia to, oblizuje się, klaszcze uszami, wykonuje różne inne swoje rytuały, więc po prostu musicie Państwo pamiętać, że jeżeli oglądacie na przykład bardzo krótko, to on wtedy mówi, a stali odbiorcy to krótko oglądają, więc nie będziemy promowali na pierwszej stronie. No i proszę Państwa, zapraszam oczywiście też do wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na Suppi, na dowolne sposoby, na superczacie też podczas live'ów. Każda Państwa datek, szczególnie wobec właśnie owych kaprysów algorytmu, a i silnej bardzo konkurencji, jednak powoduje, prawda, że to Państwa datki są głównym sposobem na utrzymywanie tego kanału. Tak przy okazji pochwalę się, jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2026 roku, jestem na 8. miejscu, jeśli chodzi o w Polsce, jeśli chodzi o właśnie takie kanały publicystyczne. Na pierwszym, jak Państwo wiecie, jest Żurnalista, na drugim zdaje mi się Piński. Jeżeli chodzi o Rymanowski, jest chyba na czwartym, na trzecim Zychowicz. Ja jestem na 8., wyprzedzony o mniej więcej o kilkaset tysięcy przez Kremlinkę Show. Na siódmym miejscu, więc to też nie jest aż tak bardzo źle. Oczywiście, bo zawsze mogłoby być lepiej. Na przykład ja mógłbym być wyżej, a Kremlinka niżej, no ale to trzeba pamiętać, że Kremlinka to już jest wielkie przedsiębiorstwo, oni produkują tych programów bardzo dużo, no ja robię tylko live'y i te swoje normalne programy, więc i robię to, no i oczywiście baobaby, które są zawieszone w tej chwili do końca wakacji. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia, do jutra.